Kufer był już zapakowany. Hedwiga siedziała w klatce na wieku kufra. W zatłoczonej sali wejściowej Harry, Ron i Hermiona czekali z resztą uczniów czwartej klasy na powozy, które miały ich zawieźć na stację w Hogsmeade. Był kolejny słoneczny letni dzień. Harry pomyślał, że na Private Drive będzie bardzo gorąco. Wszystko będzie się zieleniło, klomby będą pokryte różnokolorowymi kwiatami. Nie wzbudziło to w nim jednak radości.
Harry!
Rozejrzał się. Fleur de la Cour wbiegała po kamiennych schodkach wiodących do zamku. Za nią, daleko na błoniach, zobaczył Hagrida pomagającego Madame Maxime zaprząc dwa olbrzymie konie do powozu.
— Ja mam nadzieję, mi znowu się spotka mi —
powiedziała Fleur, podchodząc do niego z wyciągniętą ręką.
— Ja by chciała tu mieć pracę, poprawić swój angielski.
— Mówisz już bardzo dobrze — wykrztusił Ron. Fleur uśmiechnęła się do niego. Hermiona spojrzała z podełba.
— Do zobaczenia, Harry
— powiedziała Fleur, odwracając się, by odejść.
— Miło było cię poznać.
Harry mu drgnęło trochę serce, kiedy patrzył, jak Fleur biegnie przez trawnik do Madame Maxime, a jej srebrzyste włosy lśnią w słońcu. Ciekaw jestem, jak teraz wrócą ci z Durmstrangu, powiedział Ron. Myślisz, że bez Karkarowa dadzą radę sterować tym statkiem?
Karkarow wcale nie sterował, rozległ się gburowaty głos. On siedział w swojej kabinie, a my odwalali całą robotę.
To Krum przyszedł, żeby się pożegnać z Hermioną.
Mogę ja cię prosić na słowo? Zapytał ją.
— O, tak. Oczywiście — odpowiedziała Hermiona lekko zmieszana i poszła za nim przez tłum, znikając im z oczu.
— Lepiej się pośpiesz! — zawołał za nią Ron. — Powozy podjadą lada chwila!
Ale sam przestał wypatrywać powozów i następne kilka minut spędził, wyciągając szyję ponad tłum, żeby zobaczyć, dokąd poszli Krum z Hermioną. Wrócili dość szybko. Ron spojrzał uważnie na Hermionę, ale z jej twarzy nic nie dało się odczytać.
— Ja lubił Digorego — powiedział nagle Krum do Harego. — On zawsze był dla mnie uprzejmy. Zawsze. Chociaż jestem z Durmstrangu, od Karkarowa — dodał z nachmurzoną miną.
— Macie już nowego dyrektora? — zapytał Harry. Krum wzruszył ramionami. Wyciągnął rękę tak jak Fleur i uścisnął dłoń Haremu, a potem Ronowi. Ron wyglądał, jakby się w nim coś kotłowało. Krum już się odwrócił, by odejść, gdy Ron wypalił.
— Czy mógłbym dostać twój autograf?
Hermiona szybko spojrzała w bok, uśmiechając się do powozów, które właśnie toczyły się ku nim po podjeździe. Krum, z nieco zaskoczoną, ale i zadowoloną miną, podpisał się na kawałku pergaminu podsuniętym mu przez Rona. W czasie powrotnej podróży do Londynu pogoda była zupełnie inna od tej, którą mieli, gdy we wrześniu jechali do Hogwartu. Na niebie nie było ani jednej chmurki. Haremu, Ronowi i Hermionie udało się znaleźć przedział tylko dla siebie. I tym razem trzeba było owinąć świstoświnkę w szatę wyjściową Rona, żeby zatkać jej dziób, bo pochukiwała nieustannie. Hedwiga drzemała z łebkiem ukrytym pod skrzydłem, a krzywołap zwinął się w kłębek na wolnym siedzeniu jak wielka, futrzana, ruda poduszka. Pociąg mknął na południe, a oni wreszcie rozmawiali ze sobą tak, jak nie rozmawiali przez cały tydzień. Harry czuł, że przemówienie Dumbledora coś w nim odblokowało. Rozmowa o tym, co się wydarzyło, nie sprawiała mu już takiego bólu. Przestali rozprawiać o tym, jakie kroki może podjąć Dumbledore, by powstrzymać Voldemorta, dopiero wtedy, gdy pojawił się wózek z drugim śniadaniem. Kiedy Hermiona wróciła z korytarza i schowała resztę pieniędzy do torby, wyjęła z niej egzemplarz proroka codziennego. Harry zerknął na gazetę, zastanawiając się, czy naprawdę ma ochotę wiedzieć, co tam wypisali, ale Hermiona, widząc to, powiedziała spokojnie: — Nic nie ma. Możesz sam zobaczyć, ale nic o tym nie piszą. Sprawdzałam codziennie. W dzień po trzecim zadaniu była tylko mała wzmianka, że zwyciężyłeś w turnieju. Nawet nie wspomnieli o Cedricu. Nic. Założę się, że to Knot ich zmusił, żeby o tym wszystkim nie pisali. Rity nigdy do tego nie zmusi, zauważył Harry. Taki temat. O, od czasu trzeciego zadania Rita nie napisała ani linijki, powiedziała Hermiona dziwnie sztucznym tonem. Mówiąc ściślej, dodała, a tym razem głos jej nieco zadrżał, Rita Skeeter nie napisze niczego przez jakiś czas. Chyba, że chce, bym zdradziła jej tajemnicę. O czym ty mówisz? Zapytał Ron. Odkryłam, w jaki sposób podsłuchiwała nasze prywatne rozmowy, kiedy dostała zakaz wstępu na teren szkoły. Wyrzuciła z siebie jednym tchem. Jak to robiła? Zapytał natychmiast Harry. Jak to odkryłaś? Zapytał Ron, wybałuszając na nią oczy. Harry miał wrażenie, że Hermiona od dawna pałała ochotą podzielenia się z nimi tą informacją, ale powstrzymywała się z powodu tego wszystkiego, co się ostatnio wydarzyło. No, prawdę mówiąc, ty mi to, Harry, podsunąłeś.
Ja? W jaki sposób?
Pluskwy, oznajmiła uradowana Hermiona.
Przecież mówiłaś, że to w Hogwarcie nie działa.
O, nie chodzi o elektroniczne pluskwy.
Nie, bo widzicie, Rita Skeeter, głos jej dygotał ze szczęścia, jest niezarejestrowanym animagiem. Może się zamieniać.
Wyciągnęła z torby zamknięty szczelnie słoiczek.
W żuczka.
Żartujesz, powiedział Ron. Ale chyba ona nie jest.
Tak jest,
oznajmiła Hermiona, wymachując beztrosko słoiczkiem. W środku było kilka gałązek i liści i wielki, tłusty żuk.
No nie. Nie żartuj,
wyszeptał Ron, biorąc od niej słoik i przyglądając mu się z bliska. Wcale nie żartuję, odpowiedziała Hermiona z triumfalnym uśmiechem. Złapałam ją na parapecie okiennym w sali szpitalnej. Przypatrzcie się dobrze, a zobaczycie, że te prążki wokół jej czółków są dokładnie takie same jak te jej okropne okulary. Harry przyjrzał się żukowi i stwierdził, że tak jest w istocie. I teraz coś sobie przypomniał. Na tym posągu, w grocie, siedział żuk, kiedy przypadkowo podsłuchaliśmy, jak Hagrid opowiada Madame Maxime o swojej mamie. No właśnie. A Wiktor wyciągnął mi z włosów żuka po naszej rozmowie nad jeziorem. I jeśli się nie mylę, Rita siedziała na parapecie okna podczas wróżbiarstwa, kiedy rozbolała cię blizna. Przez cały rok latała po zamku i podsłuchiwała, co się dało.
Kiedy zobaczyliśmy Malfoya pod tym drzewem, powiedział powoli Ron,
mówił do niej, trzymał ją w ręku. Skończyła jego zdanie Hermiona. Oczywiście o tym wiedział. Właśnie w ten sposób załatwiała te swoje miluśkie wywiadziki ze ślizgonami, a oni przymknęli oko na to, że Rita łamie prawo, bo dostarczali jej różnych świństw o nas i o Hagridzie. Hermiona wzięła słoik z rąk Rona i uśmiechnęła się do żuka, który obijał się o ścianki, bzykając wściekle. Powiedziałam jej, że ją wypuszczę, kiedy wrócimy do Londynu. Rzuciłam na słoik zaklęcie nietłukące, więc nie może się przemienić. I powiedziałam jej, żeby nie brała pióra do ręki przez cały rok. Zobaczymy, czy to ją oduczy wypisywania świństw o ludziach. I z pogodnym uśmiechem schowała słoik do torby. Drzwi przedziału rozsunęły się gwałtownie. Bardzo sprytne, Granger, powiedział Draco Malfoy. Za jego plecami stali Crabbe i Goyle. Wszyscy trzej byli jeszcze bardziej z siebie zadowoleni i jeszcze bardziej bezczelni niż zwykle. A więc to tak, wycedził Malfoy, wsuwając się nieco do przedziału i patrząc po nich z głupawym uśmieszkiem błąkającym się wokół wąskich warg. Złapałaś tę żałosną reporterkę, a Potter Znowu jest pupilkiem Dumbledora. Ale numer! Uśmiechnął się jeszcze szerzej. Crabbe i Goyle zachichotali.
Staramy się o tym zapomnieć? Co?
Zapytał cicho.
Udawać, że nic się nie stało?
Wynoś się! Warknął Harry. Nie zbliżył się do Malfoya od czasu, gdy zauważył, jak szepce do Crabbe'a i Goyle'a podczas przemówienia Dumbledora. W uszach mu coś dzwoniło, ścisnął mocno różdżkę pod szatą.
Wybrałeś przegrywającą stronę, Potter. Ostrzegałem cię.
Powiedziałem ci, że powinieneś lepiej dobierać sobie towarzystwo, pamiętasz? Wtedy, jak spotkaliśmy się w pociągu pierwszego dnia. Powiedziałem ci, żebyś się nie zadawał z takimi szumowinami, wskazał głową na Rona i Hermione. Teraz już jest za późno, Potter. Oni pójdą na pierwszy ogień, kiedy wróci Czarny Pan. Szlamy i kocha się mu goli pierwsi. No, może nie będą już pierwsi. To Diggory był pier...
Huknęło tak, jakby w przedziale eksplodowało pudło ogni sztucznych. Oślepiony blaskiem śmigających ze wszystkich stron zaklęć, ogłuszony serią huków, Harry zamrugał i spojrzał na podłogę. Malfoy, Crabbe i Goyle leżeli bez ruchu przy drzwiach. On sam, Ron i Hermiona stali w przedziale. Każde z nich użyło innego zaklęcia. Ale nie tylko oni to zrobili.
Pomyśleliśmy sobie, że warto sprawdzić, czego oni od was chcą, powiedział rzeczowym tonem Fred, nadeptując na Goyle'a i wchodząc do przedziału. W ręku trzymał różdżkę, podobnie jak George, który też zadbał o to, by nadepnąć na Malfoya, wchodząc za Fredem.
Ciekawy efekt, powiedział George, patrząc na Crabbe'a. Kto użył furnunculusa?
Ja, mruknął Harry.
Dziwne. Ja użyłem galaretowatych nóżek.
Wygląda na to, że tych dwóch zaklęć nie powinno się mieszać. Chyba mu wyrosły czułki na twarzy.
No, ale nie można ich tu zostawić. Psują wystrój wnętrza.
Ron, Harry i George wykopali, wytoczyli i wypchali trzech nieprzytomnych ślizgonów. Jeden wyglądał gorzej od drugiego po mieszance zaklęć, jakie ich trafiły. Na korytarz, po czym wrócili i zamknęli za sobą drzwi.
Czy ktoś ma ochotę na eksplodującego durnia? Zapytał Fred, wyciągając talię kart.
Byli w trakcie piątej partii, gdy Harry postanowił ich zapytać. No to jak? Powiecie nam wreszcie, kogo szantażowaliście?
O, westchnął ponuro George. O to chodzi.
Nieważne, powiedział Fred, kręcąc niecierpliwie głową. Nie ma o czym mówić. W każdym razie już nie teraz.
Odpuściliśmy, dodał George, wzruszając ramionami.
Ale Harry, Ron i Hermiona nie dawali za wygraną. I w końcu Fred się poddał.
No dobra, dobra. Jeśli naprawdę chcecie wiedzieć, to był Ludo Bagman.
Bagman? Powtórzył ostro Harry. Chcesz powiedzieć, że był zamieszany?
Nie, zaprzeczył ponuro George. Nic z tych rzeczy. On jest głupi jak but. Na to by nie wpadł.
No więc o co chodziło? Zapytał Ron. Fred zawahał się, a potem powiedział.
Pamiętacie, że założyliśmy się z nim podczas finału Mistrzostw Świata w Quidditchu, że Irlandia zwycięży, ale Krum złapie znicza?
Tak, odpowiedzieli powoli Harry i Ron.
No więc ten kretyn zapłacił nam złotem leprokonusów, które podłapał od irlandzkich maskotek.
No i co?
No i to, że złoto znikło, nie? Następnego ranka rozpłynęło się w powietrzu.
Ale on to zrobił niechcący, prawda? Zapytała Hermiona.
George zaśmiał się gorzko. Tak, my też tak myśleliśmy. Uznaliśmy, że jak do niego napiszemy, no wiecie, że się pomylił, to nam zwróci forsę, a on nic. W ogóle nie odpowiedział na nasz list. Próbowaliśmy dorwać go w Hogwarcie, ale zawsze nas czymś zbywał. No i w końcu się wkurzył, rzekł Fred. Oświadczył, że jesteśmy za młodzi, żeby brać udział w zakładach i że nic nam nie da.
Więc poprosiliśmy go, żeby chociaż oddał nam naszą forsę, powiedział George z groźną miną.
Chyba nie odmówił,
— szepnęła Hermiona.
— A jakże? Zrobił to
— powiedział Fred.
— Ale przecież to były wasze wszystkie oszczędności
— oburzył się Ron.
— Nie musisz mi o tym przypominać — rzekł George. — Oczywiście w końcu się pokapowaliśmy, co jest grane. Ojciec Lee Jordana też miał pewne trudności z wyciągnięciem szmalu od Bagmana. I okazało się, że ten typek ma duże kłopoty z goblinami. Pożyczył od nich kupę forsy. Dorwały go w lesie po meczu i zabrały mu wszystko, co miał. Ale to i tak nie wystarczyło na pokrycie długu. Śledziły go aż do Hogwartu, żeby mieć na niego oko. On stracił wszystko w zakładach. Nie miał już ani galeona. I wiecie, jak ten kretyn próbował spłacić im dług?
Jak? — zapytał Harry.
— Założył się o ciebie, kolego — powiedział Fred. — Postawił mnóstwo szmalu na to, że wygrasz w turnieju. Założył się z goblinami.
— A więc to dlatego wciąż chciał mi pomagać — zawołał Harry.
— Ale zwyciężyłem, prawda? Więc może wam oddać forsę.
— Nie — mruknął George, kręcąc głową. Gobliny zagrały z nim tak samo, jak on z nimi. Zobaczyły, że zremisowałeś z Diggorym, a Bagman założył się, że sam wygrasz. Więc Bagman musiał dać nogę. Prysnął zaraz po trzecim zadaniu.
George westchnął głęboko i zaczął ponownie rozdawać karty. Reszta podróży była dość przyjemna. Harry marzył w duchu, by trwała przez całe lato i żeby nigdy nie dojechali na dworzec King's Cross. Nauczył się już jednak w tym roku, że czas nigdy nie spowalnia biegu, kiedy czeka nas coś nieprzyjemnego. I wkrótce ekspres Hogwart-Londyn wjeżdżał już powoli na peron 9¾. Wkrótce wybuchło zwykłe zamieszanie i gwar, gdy uczniowie zaczęli wysypywać się na peron. Ron i Hermiona przepchali się obok leżących wciąż na korytarzu Malfoya, Crabbe i Goyla, taszcząc swoje kufry. Harry został jednak w przedziale.
Fred, George, poczekajcie chwilę. Bliźniacy zawrócili. Harry otworzył swój kufer i wyciągnął sakiewkę z nagrodą.
— Weźcie to — rzekł, wpychając sakiewkę w ręce George'a.
— Co? — zapytał Fred, kompletnie oszołomiony.
— Weźcie to — powtórzył stanowczo Harry. — Ja tego nie chcę.
— Odbiło ci?
— George próbował odepchnąć sakiewkę.
— Nie — odrzekł Harry. — Weźcie to i zainwestujcie. To na wasz sklep z dowcipnymi gadżetami magicznymi.
— Jemu jednak — odbiło — powiedział Fred prawie przerażonym tonem.
— Posłuchajcie, jeśli tego nie weźmiecie, wrzucę to do kanału ściekowego. Nie chcę tego złota i wcale nie jest mi potrzebne. Wystarczy mi trochę dowcipów. Nam wszystkim przyda się trochę śmiechu. Coś mi się wydaje, że wkrótce bardzo nam to będzie potrzebne.
— Harry — wybąkał George, ważąc sakiewkę w dłoniach. — Tutaj musi być z 1000 galeonów.
— No jasne — odpowiedział Harry, szczerząc zęby. — Sam pomyśl, ile to kanarkowych kremówek.
Bliźniacy wybałuszyli na niego oczy. — Tylko nie mówcie waszej mamie, skąd macie to złoto.
— Chociaż teraz chyba już nie będzie jej tak zależało, żebyście dostali pracę w ministerstwie.
— Harry
— zaczął Fred, ale Harry wyciągnął różdżkę.
— Słuchaj — powiedział twardo. Albo to weźmiesz, albo miotnę w ciebie zaklęcie. A wiesz, że znam kilka całkiem niezłych. Tylko zróbcie mi jedną przysługę, dobra?
Kupcie Ronowi nową szatę wyjściową i powiedzcie, że to od was. I opuścił przedział, zanim zdążyli coś jeszcze powiedzieć. Przeszedł nad Malfoyem, Crabbem i Goylem, którzy wciąż leżeli na korytarzu z najróżniejszymi śladami po jadowitych zaklęciach.
Wuj Vernon czekał na niego przy barierce.
Przy nim stała pani Weasley. Przytuliła mocno Harry'ego i szepnęła mu do ucha.
Myślę, że Dumbledore pozwoli ci przyjechać do nas pod koniec lata. Pisz do nas, Harry.
No to do zobaczenia, Harry, powiedział Ron, klepiąc go po plecach.
Cześć, Harry, zawołała Hermiona i zrobiła coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiła. Pocałowała go w policzek.
Dzięki, Harry, mruknął George, a Fred pokiwał gorliwie głową.
Harry mrugnął do nich, odwrócił się do wuja Vernona i wyszedł za nim z dworca. Na razie nie ma sensu się martwić, powiedział sobie w duchu, kiedy wsiadł do samochodu Dursleyów. Jak powiedział Hagrid, co ma być, to będzie. A jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. Tak, Hagrid miał rację.